Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dobry wieczór. Dziś w audycji Razem Łatwiej wyjątkowi goście Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Organizacja Pożytku Publicznego ze Słupska, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje. To jest pełna nazwa wasza, bo ja zawsze coś gubię po drodze, mam wrażenie.
Tak, to jest nasza pełna nazwa, ale czasami skracamy do Stowarzyszenia Inspiracje, więc tak też
można. Albo do samych inspiracji.
Same inspiracje, to tak w ogóle. Same inspiracje, może tak, same inspiracje. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Od kiedy jesteście? Skąd się wzięliście? Za każdym stowarzyszeniem, fundacją idzie jakaś historia. Jaka jest wasza?
Zaczęło się w 2010 roku, jeśli chodzi o organizację. 28 czerwca.
11 lat.
Tak, 11 lat. Nasze dziesięciolecie obchodziliśmy w cieniu
pandemicznie,
pandemicznie. Ale co się odleczy, to nie uciecze. Na dobre warto czekać, także urodziny powtórzymy, zrobimy reasumpcję. Ale zaczęło się w 2010 roku, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracji, bo my jako my wywodzimy się generalnie z organizacji harcerskich, więc to działanie zawsze było w nas i mieliśmy po prostu apetyt na więcej. A mieliśmy grupę fajnych ludzi, z którymi stwierdziliśmy, że warto wyjść trochę poza ramy pracy harcerskiej i stąd powstał pomysł, żeby założyć swoją własną organizację i takoż się stało.
I wyście byli harcerzami, myśmy się nie znali wcześniej. Ja też byłam harcerzem kiedyś.
Ja nawet byłem zastępcą komendanta Chówca.
No proszę.
A plus jakieś epizody w Chorągwi Gdańskiej, tak. Praca z młodymi ludźmi, kształcenie instruktorów, więc gdzieś to tam się przewijało. I
szczep
tak.
Harcerski w Kobylnicy.
Apetyt na więcej, to znaczy na co? Od czego zaczynaliście swoje działania? I ile osób? Mówisz, że było was kilka osób, tak? Czy kilkanaście? Ilu was było?
No wtedy, żeby założyć w ogóle organizację w postaci stowarzyszenia, trzeba było mieć minimum 15 osób, więc...
Czy drużynę harcerską?
No, taką porządną drużynę harcerską, powiedzmy, no bo to liczba osób musiała być spora. Teraz są przepisy zmienione, że do 7 osób wystarczy na stowarzyszenie, ale wtedy trzeba było mieć 15. Była to grupa bardzo zróżnicowana. Każdy w zasadzie chciał jakby w innym kierunku iść, no ale postanowiliśmy się spotkać, przedyskutować.
A jakie były te kierunki? Ja wam nie przeszkadzam.
W dużej mierze było to nastawione na ratownictwo, na pierwszą pomoc, plus działania dla ludzi w mieście.
Jakieś animacyjne działania, tak. Dla dzieciaków, różnego rodzaju warsztaty kreatywne. To był też w ogóle czas takiego poszukiwania, bo w sumie jako organizacja, jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, to stwierdziliśmy, że nasza organizacja w sumie przeszła bardzo długą drogę i bardzo burzliwą drogę do tego, żeby być organizacją taką, jaką jesteśmy teraz, więc tych działań tak naprawdę na samym początku było bardzo dużo. Pamiętam, zaczynaliśmy od współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To były akcje promocyjne związane z...
Oddawaniem krwi.
Tak, związane z oddawaniem krwi. To były akcje związane ze zbieraniem elektrośmieci, nasadzeniami w mieście, więc to był początek. No i dużo, dużo pracy animacyjnej i tak naprawdę to wszystko się kształtowało przez 4 lata. My też nabywaliśmy wiedzy i trochę ogłady w trzecim sektorze, bo jednak działanie w drużynie harcerskiej, a bycie w organizacji i zarządzanie organizacją swoją własną, no, to jest troszkę inaczej, bo nie ma się nad sobą innych struktur i działania też są inne, różnorodne, no i też można sięgać po więcej, po inne środki, po innego rodzaju współpracę, więc to był taki czas bardzo intensywnej nauki i bardzo wielu działań, których chyba nie jesteśmy w stanie teraz wymienić, ale to była praca naprawdę w całym regionie i praktycznie codziennie i w każdy weekend działo się coś.
No jakieś wydarzenie, jakieś... współpracy, tak? Bo tak naprawdę nie umieliśmy jeszcze tej współpracy z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami.
No tak, a one mają pewnie w dużej części jakieś obostrzenia, do których trzeba się dostosować.
Ale wbrew pozorom dosyć fajnie to poszło, bo naszym takim chyba pierwszym działaniem, które żeśmy wymyślili i które wcieliliśmy w życie, to była inscenizacja wybuchu Powstania Warszawskiego, gdzie wtedy w ramach tych działań podjęliśmy współpracę z APR-em, no a później już wiadomo, że Indygo to przejęło i prowadziło swoim torem, ale no to są nasze działania, nie? Początek. Nie?
Mhm. Ale też pamiętam właśnie a propos do tego, co się działo do 2014 roku i tego miszmaszu, marszu, bo chcieliśmy dużo, mieliśmy siłę, energię do tego, żeby działać praktycznie w każdym kierunku. To były warsztaty teatralne dla osób niedowidzących i niewidomych. To był teatr studencki, teatr kontemplujący, który niestety już zakończył swoją działalność.
A dlaczego?
Klub Kultury Studenckiej. Grupa, która tworzyła ten teatr, gdzieś się rozeszła swoimi drogami, swoimi ścieżkami. To był teatr studencki, więc wiadomo, że ludzie po prostu poszli w swoim kierunku, część wyjechała, ale to była dość ciekawa przygoda. Ciekawa przygoda i ciekawy taki moment w działalności organizacji.
No ale to było... też są działania, ja muszę ci przerwać, te teatralne takie, może nie stricte, ale ja to kolokwialnie nazywam w cudzysłowie, może tak, zabawą w teatr. To tak jak harcerstwo, jak każda grupa, w której trzeba umieć nawiązać relacje, współpracować, czasem zrezygnować ze swoich pomysłów na rzecz tych, które mają inni. To jest bardzo budujące i rzeczywiście pozwala według mnie na to, żeby w tych organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach łatwiej się odnaleźć.
Ale też uczy pewności siebie. Pamiętam, że jako teatr kontemplujący lubiliśmy improwizację i wychodziliśmy na ulicę, więc mieliśmy też bezpośredni kontakt z ludźmi. Robiliśmy różne ciekawe rzeczy. Dla wielu ludzi wydawało się dość kuriozalne to, co robimy, ale to pomogło też nam nabrać takiej pewności siebie i być może trochę dystansu do tego, co nas otacza. No i to zdecydowanie przygotowało nas do pracy z tematami, które poruszamy dzisiaj, a nie są one łatwe i wymagają naprawdę dystansu do tego, żeby chcieć działać w tym obszarze dalej.
A wam się chce? Ciągle? Niezmiennie? Czy macie takie dni, że myślicie sobie, kurde, znowu?
Są takie dni, są jak najbardziej, no ale gdyby ich nie było, to znaczy, że nasza robota albo jest nic nie warta, albo za łatwa. No, w tym momencie, jeżeli spotykamy się z jakimiś wyzwaniami, stawiamy im czoło, to później mamy tą satysfakcję, że coś się udało, że coś się zmieniło. W przestrzeni pierwsze nasze takie wyjście to było próba odnowienia Parku Powstańców Warszawskich, walka o alejki, gdzie wtedy jeszcze za prezydenta Kobylińskiego tam część alejek miała być zlikwidowana. Wtedy razem z mieszkańcami doprowadziliśmy do tego, że te alejki wróciły.
To był też pierwszy budżet obywatelski w mieście, gdzie złożyliśmy, pamiętam, wniosek, gdzie zbieraliśmy podpisy, ludzie przychodzili do parku, przychodzili do nas, do siedziby i głosowali za tym, żeby były wymienione alejki, bo wiadomo, że renowacja parku to dość kosztowna inwestycja, ale to też było miejsce nam bliskie, bo po pierwsze blisko Hufca, ZHP, ale też blisko naszej siedziby, więc to było takie miejsce, gdzie prowadziliśmy dużo działań. Tak naprawdę widzieliśmy, jakie są potrzeby. Rozmawiając z ludźmi, spotykając się z nimi, mogliśmy uzyskać informacje na temat ich potrzeb, więc to było takie naturalne, że wchodzi budżet obywatelski, może to jest fajna szansa, ciekawa okazja do tego, żeby wprowadzić jakieś zmiany w parku. No i udało się. To był pierwszy budżet obywatelski, udało się wymienić alejki w parku, ale to też w ogóle był ten moment przełomowy w naszej organizacji, gdzie właśnie skupiliśmy się na działaniach z lokalną społecznością, skupiliśmy się na działaniach partycypacyjnych, gdzie uczyliśmy się sami, ale uczyliśmy też innych i samorząd różnych narzędzi obywatelskich, o których z pewnością jeszcze opowiemy, więc budżet obywatelski to był taki pierwszy moment przełomowy. Organizowaliśmy spotkania z osobami odpowiedzialnymi za zieleń w mieście, za organizację, urządzanie parków.
Oni tak, przepraszam, chcieli się z wami spotykać, bo z nami jest czasem problem. Jak chcemy zadać trudne, niewygodne pytania.
Nie wszyscy chcieli. Nie wszyscy chcieli. To był 2014 rok. Nawet nie, to był 2013 rok, więc to były naprawdę bardzo duże, znaczy to były początki tego wszystkiego i też przełamywanie takich barier w kontakcie z mieszkańcami. Sami mieszkańcy też musieli się przełamać, żeby przyjść na takie spotkanie. To było spotkanie na Podgrodziu, czyli w ich terenie, żeby po prostu mogli poczuć się trochę pewniej.
Ale ludzie przychodzą na takie spotkanie?
Znaczy to było wtedy, myśmy zrobili takie wydarzenie kulturalne, sąsiedzkie soboty. Postawiliśmy w Parku Powstańców Warszawskich namiot, włączyliśmy sprzęt nagłośnieniowy, ściągnęliśmy jakieś tam lokalne zespoły i no coś się działo. I wtedy pierwsze wydarzenia to widzieliśmy, że ludzie obserwują z okien, z bram, ale nie podchodzą. No ale fajna muzyka, fajnie się tam coś działo, więc dzieciaki szybciej przyszły, zostały zaanimowane działaniami, a widzimy, że starsze osoby już wtedy przeszły do tych zewnętrznych alejek, siedzą na ławeczkach, obserwują, a
czy
dopiero...
oswajaliście
tak,
ich
takie oswajanie to było. I dopiero po kilku takich wydarzeniach ci ludzie już przychodzili do nas do centrum, część już się zaczynała bawić, zaczęli tańczyć, więc zaczęliśmy ten park ożywiać, bo wcześniej ten był totalnie, jakby nazwijmy to, martwy, bo nie dość, że brzydkie, zniszczone alejki, fontanna, która robiła za śmietnisko, i wtedy zaczęliśmy zwracać uwagę na problemy, czyli zniszczone te właśnie alejki, które trzeba wymienić, pomnik Powstańców Warszawskich, który już się wtedy zaczął sypać, szczególnie, że wtedy tam był też ten moment, kiedy został zniszczony przez wandali.
Bo 2014 rok, tam zawsze podczas tych wydarzeń kulturalnych było miejsce, była przestrzeń do dyskusji na temat problemów całego w zasadzie obszaru, problemy z zalewaniem ulic, problemy z oświetleniem, z brakiem oświetlenia, brakiem koszy. To było tyle fajne, że ludzie zechcieli się otworzyć, zechcieli o tym rozmawiać i część rzeczy udało się załatwić od razu, więc to dało nadzieję na to, że jednak warto zabierać głos i warto mówić o tym, co funkcjonuje w mieście źle. I właśnie no, urzędnicy nie do końca byli przekonani do tego, że warto uczestniczyć w spotkaniach z mieszkańcami, bo to zawsze są obawy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo mieszkańcy...
Podejrzewam, że obawy niestety większe ze strony urzędników, bo są, że tak powiem, w ogniu pytań niełatwych, tak, na które muszą odpowiedzieć i muszą odpowiedzieć już.
Tak, muszą odpowiedzieć już, ludzie oczekują, że dostaną odpowiedź teraz, w tym momencie.
Terminową, czyli tak, na przykład kiedy będzie naprawiona, kiedy będzie coś tam.
I że coś właśnie zostanie zrealizowane od razu, pomijając wszystkie procedury, które obowiązują w urzędach, w jednostkach
samorządu. I pieniądze, które skądś trzeba wziąć.
Tak, więc to był taki moment przełomowy i też no, w tym momencie poczuliśmy, że to ma sens, gdzie generalnie ludzie nas zaczepiali, rozmawiali z nami o problemach, które okazały się większe. To był też moment, kiedy miasto przygotowywało się do ustalenia kierunku działań, projektów, które będą realizowane w ramach rewitalizacji. Więc to był taki dobry moment, żeby to wszystko przekazać do urzędu, żeby trochę odczarować to podgrodzie i przypomnieć, że to miejsce istnieje i ma bardzo, naprawdę bardzo duży potencjał. Co było bardzo ciekawe, jeśli chodzi o te pikniki jeszcze sąsiedzkie, to przywracanie przestrzeni mieszkańcom. To, że ludzie zaczęli siadać na kocach, na trawie, to, że ludzie wykorzystywali tą przestrzeń tak, żeby było im wygodnie. Fajny mechanizm zaczął działać, to znaczy, że po piknikach, między piknikami ludzie siadali na tej trawie, ludzie zaczęli sprzątać wokół siebie, żeby siedzenie w tym miejscu było przyjemne. No i w końcu w 2020 roku doczekaliśmy się tego, że park został odnowiony, powróciła fontanna, czyli prawie wszystkie postulaty mieszkańców zostały spełnione.
No trochę to trwało.
Trochę to trwało,
ale
no niestety.
Trzeba zauważyć pewien mechanizm, który wtedy zadziałał i on chyba już na dzień dzisiejszy został zaprzepaszczony, ale jak wtedy te alejki udało się wywalczyć z mieszkańcami, to mieszkańcy zostali zaproszeni do Zarządu Infrastruktury Miejskiej, dostali katalog i to mieszkańcy wybrali te płytki, które tam są w tej chwili. Nie tak, że zostało narzucone, mieszkańcy obejrzeli cały katalog i wybrali, te nam się podobają, chcemy, żeby te były, i rzeczywiście tak się zadziało.
A to było zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, więc... to wydawało się naturalne, że to mieszkańcy będą decydować o tym, i szczególnie wnioskodawcy też w imieniu mieszkańców, jak to ma wyglądać. No nie obyło się bez drobnych problemów, którym zresztą zajmujemy się po dziś dzień, czyli dostępność. Niestety w parku były bardzo wysokie krawężniki, uniemożliwiało to wjazd i czasami wejście. Generalnie to był właśnie też początek naszych działań na rzecz dostępności w mieście i w ogóle na rzecz przestrzeni miejskiej, więc to chyba był właśnie ten moment przełomowy, gdzie
no
to wszystko...
Drugi moment tam był, kiedy park został odebrany, a raptem się okazało, że mieszkańcy stwierdzili, hola, jak odebrany, jak tu jest bardzo dużo usterek, i wtedy nastąpił ponowny odbiór parku i mieszkańcy...
W obecności mediów.
W obecności mediów też. I mieszkańcy palcem pokazywali, gdzie co jest nieprawidłowo zrobione i co trzeba jeszcze naprawić. I po tym wydarzeniu w ogóle do regulaminu budżetu obywatelskiego wszedł był punkt, żeby do odbiorów byli angażowani wnioskodawcy.
No to cudowne, nie? Bo to jakby ułatwia. Można wtedy swoim okiem spojrzeć i ocenić, czy wszystko jest zrobione zgodnie z planem i założeniami, które były.
Nawet do tego stopnia, że na przykład ławeczki były przykręcone do kostki polbrukowej na śrubę. No i mieszkańcy, żeby pokazać, że jest problem, to po prostu podnieśli ławkę i położyli ją obok. Nie? I została dziura, ławka stała obok. No i mieszkańcy w ten sposób pokazali, że ławka jest nieprawidłowo zamontowana. To trudny temat,
no, trudny,
szczególnie,
ale...
że samorządy są bardzo oporne na właśnie na to, żeby wdrażać narzędzia partycypacyjne. My musimy tłumaczyć zarówno mieszkańcom, że mogą korzystać, ale i samorządom, że to jest ich obowiązek. Utworzenia takich narzędzi.
Ale to też właśnie jest kierunek, w którym podążamy. Zresztą w 2014 roku zaangażowaliśmy się w ogólnopolską akcję Masz Głos Fundacji Batorego, która właśnie była dla młodych organizacji, dla grup nieformalnych, które chciałyby wprowadzić jakieś zmiany w samorządzie, zmiany w swoim otoczeniu przy współpracy z samorządem, więc to była dość długa, inspirująca i bardzo ciekawa podróż i nauka tego, jak współpracować z samorządem. No i zresztą od tego roku mamy po tylu latach w akcji Masz Głos, zresztą w której udało nam się razem z samorządem Słupska zdobyć nagrodę Super Samorząd Ogólnopolską za skuteczne działania na rzecz przestrzeni. Jesteśmy koordynatorami akcji, więc mamy tą przyjemność pracować z różnymi grupami nieformalnymi, z sołectwami, kołami gospodyń wiejskich, organizacjami pozarządowymi.
No i samorządami.
I samorządami z województwie pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Mamy tą przyjemność właśnie wdrażać te narzędzia, ale też pracować z tymi narzędziami, uczyć korzystania z tych narzędzi, pomagać rozwiązywać problemy.
Kto was tego uczył, Gosia? Kto was tego uczył?
Dużo wspaniałych ludzi. Nie, przede wszystkim większość tych rzeczy wynika z ustaw, więc to jest praca z dokumentami.
To jest ciężka praca. Właśnie chciałam powiedzieć, że odwaliliście kawał roboty.
Ale też słuchamy mądrzejszych od siebie i tych, którzy mają bardzo duże, bogate doświadczenie, ale to też tak naprawdę to jest właśnie wiele lat działań, których mogliśmy przekonać się bezpośrednio, jak funkcjonują pewne
dużo
mechanizmy.
Dużo dało nam właśnie Fundacja Batorego właśnie poprzez działanie Masz Głosu, bo tak naprawdę w tej chwili mamy kontakty w całej Polsce i nie tylko w tych województwach, gdzie koordynujemy, ale po prostu przyjaciół wszędzie. Oni mają różne doświadczenia, różną wiedzę. Czerpiąc od nich mogliśmy uzupełnić to, co tutaj na naszym lokalnym rynku moglibyśmy wdrożyć, wykorzystać. Na przykład bardzo dużo pracowaliśmy swojego czasu z watchdogami.
Tak, prowadziliśmy siecią obywatelską
Watchdog Polska. Prowadziliśmy tutaj przez serwis Słupsk Mam Prawo Wiedzieć o pracy naszych radnych, gdzie przez dwie kadencje tak naprawdę mocno śledziliśmy ich poczynania, głosowania, w jaki sposób to głosuje, ile razy bywał. Zresztą fajnie to wybrzmiało podczas ostatniej kampanii wyborczej, kiedy jeden z radnych, który mnie nie rozpoznał, a miał swój punkt na ulicy, zaczął mi tłumaczyć, dlaczego warto na niego zagłosować. Podpierał się właśnie danymi z Mam Prawo Wiedzieć, żeby pokazać, jak on głosował, ile razy był, ile miał nieobecności, bo prawie żadnej, więc się chwalił tymi danymi właśnie wyciągniętymi od nas. No, jak się mi wtedy miło zrobiło.
Tak, ale właśnie w ogóle 28 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji. No, jako mieszkańcy, jako obywatele mamy możliwość pozyskiwania informacji o działalności samorządu, o działalności rządu, wszystkich jednostek, organów, które korzystają z pieniędzy publicznych i właśnie działania w ramach monitoringu Słupskiej Rady Miejskiej, Słupskiej Rady Miasta. To było też takie przełamywanie i pokazywanie mieszkańcom, że mogą wiedzieć, w jaki sposób jest zarządzane miasto, w jaki sposób są wydatkowane środki, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. To były też kampanie profrekwencyjne i samo prowadzenie serwisu, to oprócz tego, że to było praca z dostępem do informacji publicznej, to było publikowanie transmisji z sesji Rady Miasta, gdzie teraz jest to obowiązkiem ustawowym. Generalnie samorządy transmitują sesje. powinny też transmitować posiedzenia komisji, a nie jest to zbyt łatwe. No i przede wszystkim kampanie profrekwencyjne, czyli stwierdziliśmy, w wyniku rozmów z mieszkańcami okazało się, że brakuje takiego miejsca, w którym byłyby wszystkie informacje dotyczące wyborów samorządowych. Począwszy od takiego ABC wyborczego, czyli gdzie można iść do lokalu, gdzie, na jakiej ulicy, czy jest tam lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i problemami z mobilnością, w jaki sposób wyglądają karty do głosowania, w jaki sposób można zagłosować, no i przede wszystkim na kogo można zagłosować i jaki ma program. Więc zebraliśmy te wszystkie informacje i stworzyliśmy takie wyborcze ABC. Nie ukrywam, że to też była dla nas frajda, bo dostawaliśmy od mieszkańców ulotki kandydatów do Rady Miejskiej, zebraliśmy wycinki, informacje, wrzucaliśmy je do serwisu i dzięki temu mieszkańcy rzeczywiście zgodnie z listą mogli sprawdzić wszystkich kandydatów.
A co ciekawe, to już po dwóch latach dostaliśmy zapytanie od mieszkańców z innych gmin, że skoro zbieraliśmy w Słupsku, to może mamy ulotki wyborcze ich kandydatów z ich miejscowości, no bo oni chcą teraz im pokazać, że obiecywali co innego, a co innego robią i fajnie by było, może że myśmy im to udzielić, no sorry, ale no, tyle materiałów to myśmy nie zbierali, żeby sąsiednie gminy, na przykład z Główczyc, mieć materiały wyborcze.
No i przy okazji tego serwisu wyborczego zrobiliśmy też noc wyborczą. To też była zmiana kodeksu wyborczego, więc to były te wybory, gdzie było bardzo duże zamieszanie.
Gdzie były dwie komisje. Jedna komisja w dzień pracowała, a druga w nocy liczyła.
Wyszliśmy z założenia, że skoro już zbieramy wszystkie informacje dotyczące działań wyborczych, no to fajnie by było zrobić taki test uczciwości kandydatów do rady. Czy szanują nasze lokalne przepisy, czy nie szanują naszych lokalnych przepisów i nie tylko lokalne. I sprawdziliśmy, czy miejsca, w których pojawiają się ich reklamy wyborcze, są zgłoszone w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej, czy zostały wydane pozwolenia i czy zostały już uiszczone opłaty.
No, a potem posprzątane.
Tak, a potem posprzątane. Później też kontynuowaliśmy...
To też monitoring pilnował, kiedy te reklamy powinny być zdjęte. Tak. Więc jeżeli na następny dzień się okazało, że reklama dalej wisi, to momentalnie szło zgłoszenie, była decyzja administracyjna o nałożeniu kary i no i niestety komitety płaciły za te...
Trzeba się was bać, słuchajcie. No,
to już usłyszeliśmy chyba po drugim monitoringu, że z jednym radnym rozmawiałem i pytam się, dlaczego nie widzę, przecież kandydujesz, gdzie twoje reklamy? Ja mówię, że jako klub zdecydowali się nie wieszać, bo wiedzą, że my monitorujemy i to może być dla nich niewygodne.
Ja was poznałam przy okazji robienia właściwie dwóch dużych imprez. Niwelowania barier architektonicznych, tej dużej imprezy, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa.
Miejski chill na trawie.
Dziękuję.
O, miejski chill na trawie to tak naprawdę takie jedyne nasze działanie większe, kulturalne w przestrzeni, które zostało, które przekształciło się właśnie z pikników sąsiedzkich i różnych innych rzeczy, które robiliśmy, bo to były noce kupały, to były pikniki sąsiedzkie w różnych innych miejscach w mieście, co cieszy, bo tego typu wydarzenia teraz są bardzo popularne i są organizowane przez inne organizacje, przez ośrodki, przez instytucje kultury i to cieszy, że jednak...
Przyjęły się
i ludzie chcą spędzać ze sobą czas. Ale tak, miejski chill na trawie to jest pokłosie tych wszystkich naszych kulturalnych wydarzeń, które działy się w ciągu tych 10 lat.
Tak, trochę pandemia to przystopowała, no to ale w przyszłym roku planujemy już... jeszcze większe wydarzenie miejskie.
Bo to nie tylko,
tak jak było.
Idea była taka, żeby to nie było tylko spotkanie z muzyką, ale też oddanie przestrzeni mieszkańcom, pokazanie, że mogą z niej w pełni skorzystać, żeby przełamać te bariery, nawet siadania na trawie, siadania na leżakach, wykorzystywania tej architektury, małej architektury, którą mamy wokół siebie. To drugie działanie, czyli niwelowanie barier architektonicznych, to też jest temat, z którym pracujemy od lat, ponieważ...
Ale z dużym sukcesem, z dużym oddźwiękiem, że tak powiem.
No tak, bo fizycznie też udaje się rzeczywiście zniwelować te bariery, czyli tam, gdzie brakuje barierki.
Doświetlacie podwórka.
Tak, doświetlamy podwórka, tak. Tam, gdzie brakuje barierki, rzeczywiście te barierki są tam, gdzie jest nierówny chodnik, rzeczywiście udaje się to zrealizować. Ale też no, współpracujemy z wieloma wspólnotami. Zgłaszają się do nas mieszkańcy z różnymi problemami. Często też występujemy w roli mediatorów, gdzie występują konflikty sąsiedzkie, gdzie sąsiedzi chcieliby rozwiązać problemy w swoich wspólnot. Właśnie pomagamy korzystać z różnych narzędzi, czy to z inicjatywy lokalnej, czy to pomagamy pozyskiwać środki na to, żeby ta przestrzeń sąsiedzka rzeczywiście wyglądała trochę inaczej. No teraz te działania rewitalizacyjne, które dzieją się w Słupsku, bardzo wiele ułatwiają, bo są środki na to, żeby zrealizować konkretne rzeczy.
No tak, ale mieszkańcy, to taki głos, który do mnie docierał, że tak naprawdę mieszkańcy Słupska cierpią. Niektórzy mówią, że to, co się dzieje, to dzieje się głównie w centrum, w tych miejscach rewitalizowanych. Natomiast są osiedla przecież całe, na których mieszka mnóstwo seniorów, którzy sobie nie radzą. Są też osoby niepełnosprawne. Rodzą się kolejne dzieci, więc dochodzą wózki. I oni twierdzą, że te wspólnoty mieszkaniowe, w których oni są, niewiele robią na rzecz poprawy jakości ich życia, zwalając to, brzydko mówiąc, na miasto. A miasto pozyskuje środki głównie na działania centrum. I tu się koło zamyka. I oni generalnie uważają, że tak naprawdę są pomijani. A tak samo płacą podatki do miasta, pracują na rzecz tego miasta, robią, sprzątają dookoła siebie swojego miejsca zamieszkania. I dla nich nic.
My też naszymi projektami niestety jesteśmy zobowiązani do terenów rewitalizowanych. Ale też warto zwrócić uwagę na narzędzie partycypacyjne, jakim jest inicjatywa lokalna. Tutaj jest to tak zwany ten czyn społeczny, gdzie mieszkańcy mogą się zebrać do kupy, co chcieliby zrobić.
Ale tam nie ma inspiracji, słuchajcie. Ale nie ma kogoś, kto to zbierze.
Zawsze do nas mogą przyjść. Faktem, że mogą sami ocenić i włożyć część pracy, a część jest sfinansowana przez miasto.
Tak, ja myślę, że problem, że to jest super to, o czym ty mówisz, ale problem jest w tym, że nie ma tak zwanego lidera, czyli nie ma człowieka, który zbierze to do przysłowiowej kupy i pokaże palcem, bo czasem jest tak, że ci ludzie, oni chcą zmian, potrzebują zmian, nie wiedzą, jak się za to zabrać.
Sąsiedzi są odrobinę izolowani
od siebie, zwłaszcza w tym okresie pandemicznym, który był, tak? Panie się spotykają w sklepie na zakupach i panowie na ławkach dookoła bloków czy po sesji i tak naprawdę nie ma czegoś, co konsoliduje, że tak powiem.
Tak, ale jeszcze jest jeden mankament, jeżeli chodzi o samą inicjatywę lokalną. Nawet jeżeli osoba, która tam zebrała tych sąsiadów, weźmie do ręki wniosek z inicjatywy lokalnej, ona będzie nim przerażona, bo ten wniosek jest bardzo trudny.
Ale nie
powinien być trudny. My w tej chwili dążymy do zmiany tego zapisu, tej uchwały i chcemy maksymalnie go uprościć, bo tak naprawdę wniosek jest zgodny z KPA, powinien być zgodny z KPA, z kodeksem postępowania administracyjnego, czyli tak naprawdę zawierać dane wnioskodawcy, co ma być zrobione i jego podpis. I nic więcej. A tutaj jest nawet wymagany kosztorys inwestorski, więc to jest totalna bzdura i ta uchwała jest do wywalenia.
No to wyobraźcie sobie teraz.
I my już w tej chwili pracujemy, żeby tą uchwałę zmienić.
Znaczy tak, no inicjatywa lokalna też nie jest rozwiązaniem na wszystko. Problem w osiedlach, które są poza terenem rewitalizacji, to problem, który jest bardzo duży, że jest ta przestrzeń między blokami, ta przestrzeń, w której funkcjonują mieszkańcy, jest tak naprawdę trochę przestrzenią niczyją, bo wspólnoty nie chcą...
To jest to, co powiedziałam.
Tak, nie chcą tego realizować.
Miasto
nie ma też wystarczających środków i to też trzeba o tym pamiętać. Na pewno, co można zrobić i co trzeba zrobić, to zgłaszać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, chociażby do Zarządu Infrastruktury Miejskiej i po prostu...
Ale to nie jest trochę tak, że taki zwykły człowiek, taki zwykły Kowalski jest po prostu zbywany w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej z różnych powodów. Oni mają swoją robotę, swoje rzeczy do zrobienia, nie ma konsultacji stricte takich, czy nie ma takiego dnia. Zwykły Kowalski przyjdzie i powie: dzień dobry, ja mam taki problem, chciałbym, żeby ktoś mnie pokierował i mi pomógł. Nie ma.
Nie ma takiego, żadna taka procedura nie jest wypracowana.
Nie.
Myśmy swojego czasu zaproponowali utworzenie w internecie strony Naprawmy To, gdzie taki mieszkaniec mógłby zrobić zdjęcie, byłaby aplikacja, zrobić zdjęcie, napisać parę słów, na przykład gdzie to jest i co, dlaczego tak jest. I ta informacja miała być przetworzona właśnie w zależności co to za zdarzenie, czy to pójść do Straży Miejskiej, czy to pójść do ZIM-u, czy do jakiejś innej, czy na przykład spółdzielni, bo to teren spółdzielni, tak? No bo przeciętny mieszkaniec nie musi wiedzieć, do kogo ten teren należy.
Zbliżamy się do końca, słuchajcie, ja tak zerkam na czas, a rozmawiać możemy pewnie długo. Dwa szybkie pytania. Z czego wy żyjecie?
Każda organizacja prowadzi działalność nieodpłatną, ale może także prowadzić odpłatną oraz działalność gospodarczą.
Przede wszystkim nasza organizacja może odzyskiwać odpis 1% podatku, więc jak najbardziej
tak, zachęcamy
organizacją pożytku publicznego.
Może się okazać ostatni rok, ale też może działalność
z darowizn od osób fizycznych, od osób prywatnych. Mamy rzeczywiście grupę ludzi, która wspiera nasze działania. To też fajnie wyszło przy okazji tego roku pandemii, gdzie robiliśmy zbiórkę na zakup sprzętu dla dzieci, które nie mają możliwości
wykluczonych
cyfrowo. Na wyrównanie szans dla dzieciaków, które nie mają po prostu sprzętu i nie mogą uczestniczyć w lekcjach zdalnych, więc tutaj jak najbardziej to też pokazało, że darowizny można wykorzystać w ten sposób. 1% darowizny i jako organizacja prowadzimy działalność odpłatną, gdzie prowadzimy różnego rodzaju konsultacje, spotkania, mediacje.
Szkolenia
i dla samorządów i nie tylko.
Super.
I różnego rodzaju firm, ale prowadzimy też działalność gospodarczą. Mamy swoją pracownię drewna, gdzie tam również właśnie robimy rzeczy dziwne, trudne i niezwykłe. Tak naprawdę to pomaga nam
od małych zawieszek dla zwierzaków, poprzez montowanie w przestrzeni małej infrastruktury w postaci ławek, koszy, jakichś stołów do ping-ponga, a kończąc ostatnie nasze dzieło, praktycznie oddaliśmy przy młynie mostek, który żeśmy odrestaurowali.
Albo model edukacyjny maszyny szyfrującej Enigma, który jest w Poznaniu. Także są to rzeczy różne, ale to wszystko tak naprawdę pomaga nam i zachować płynność finansową i też współfinansować te działania, które realizujemy, czyli właśnie likwidację barier architektonicznych, doświetlanie podwórek, działania edukacyjne, bo tak naprawdę z samych projektów nie mielibyśmy możliwości tej swobody działania, którą mamy.
Ostatnie pytanie, gdzie was znaleźć? Gdyby ktoś chciał jednak z tego osiedla Batorego, z Zatorza, gdzieś tam głębokiego przyjechać, poprosić o pomoc, to gdzie?
Najprościej zacznę od strony internetowej www.inspiruj.org. Tam wszelkie dane są już informacyjne, gdzie można nas znaleźć, telefony, ale fizycznie też można do nas do biura przyjechać na Partyzantów 33, naprzeciwko Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Mamy biuro zawsze czynne od 9 do 17 i zawsze ktoś jest, także zachęcamy do odwiedzin na dobrą kawę.
Ale też zapraszamy do naszych social mediów, gdzie też mieszkańcy korzystają z tej formy kontaktu z nami.
Możemy też zaprosić na alpaka.inspiruj.org. To też jest nasz sklep internetowy w ramach działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie Inspiracji, organizacja ze Słupska. Znowu coś skróciłam w waszej nazwie.
Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracji, Stowarzyszenie Inspiracji albo Same Inspiracje.
Same Inspiracje, organizacja pożytku publicznego ze Słupska. Kłaniam się pięknie. Joanna Merecka-Łotysz, Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki.
Dziękujemy serdecznie. Razem łatwiej.